Drodzy bracia i siostry, ostatnio w liście do Kolosan przeczytaliśmy o fałszywych formach duchowości, o zwodniczych formach duchowości. Była tam taka dziwna forma uniżania się, która tak naprawdę była podszyta pychą. Była to taka fałszywa asceza, która wiązała się też z kultem aniołów, z przestrzeganiem wybranych praw z prawa mojżeszowego, jak pewne zakazy dotyczące pokarmów, pewne święta obchodzone były, nóg księżyca czy szabat. Było to pomieszanie trochę żydowskiej tradycji z jakimiś tradycjami możliwe, że pochodzenia pogańskiego. Bliżej nie wiemy. Wiemy jedno, ta duchowość była fałszywa i nie przyczyniała się tak naprawdę do zdrowia duchowego tego człowieka, który oddawał się takiej duchowości. Wręcz nie pomagała mu być bliżej Boga, lepiej postępować, być bardziej podobnym do Chrystusa, do Boga Ojca. Apostoł Paweł po przedstawieniu fałszywej formy duchowości przechodzi teraz do ukazania prawdziwej formy duchowości, na czym ma polegać. I przeczytajmy list do Kolosan, 3 rozdział, od 1 do 17 wersetu. List do Kolosan, 3 rozdział, wersety 1 do 17. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleccie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponadto wszystko przeobleccie się w miłość, która jest spójną doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Apostoł Paweł zaczyna od takiej niezwykłej rzeczy. Od tego, że chrześcijanie to są ludzie jako nawróceni, a wzbudzeni z Chrystusem. To znaczy przeżyli śmierć dla starego życia, umarł stary człowiek, który był niepodporządkowany Bogu, który, jak mówi Księga Hioba, pił nieprawość jak wodę. Po prostu lgnął, biegł do grzechu chętnie i grzech mu sprawiał przyjemność. A ten stary człowiek już zginął, a pojawił się nowy, który jest jakby duchowo wzbudzony wraz z Chrystusem. Chrystus zmartwychwstał w ciele chwalebnym, ale my duchowo ożywamy teraz, a w przyszłości też zmartwychwstaniemy w ciele. O ile nie dożyjemy powtórnego przyjścia Jezusa, bo ci, którzy dożyją powtórnego przyjścia Jezusa, nie będą w ogóle musieli umierać, tylko od razu zostaną przemienieni w chwalebne ciała. Ale wróćmy do tego wzbudzenia z Chrystusem. List do Efezjan, taki równoległy list, uzupełnia to, tę myśl, w 2 rozdziale, 5 i 6 wersecie. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czyli chrześcijanie, którzy trwają w Chrystusie, mają zagwarantowane, że będą siedzieli w okręgach niebieskich, że będą żyli w wielkiej chwale i wspaniałości, i w nieśmiertelności. Więc mamy, skoro jesteśmy tak wzbudzeni z Chrystusem i mamy zagwarantowaną, niezmienną koronę chwały, to szukamy tego, co w górze. Powinniśmy w każdym razie szukać tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Ktoś może się obawiać, taki człowiek będzie mało praktyczny, który szuka tego, co w górze, który myśli o Chrystusie, który jest po prawicy Bożej. No, ja bym z tym polemizował. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest dobrym chrześcijaninem, naprawdę dobrym, no to będzie też umiał się wywiązywać ze swoich ziemskich obowiązków. W każdym razie będzie się starał wszystko robić ku chwale Bożej. Będzie również starał się wywiązać ze wszystkich zadań, które mu życie stawia. W każdym razie mamy koncentrować się na Chrystusie, który jest po prawej stronie Boga Ojca. I dalej czytamy o tym, co w górze, myślcie nie o tym, co na ziemi. To nie znaczy, że nie mamy dbać o rzeczy ziemskie, powiedzmy zapuścić ogród, jeżeli taki mamy przed domem, że będą same chwasty, tak? Samochód będziemy mieli brudny, buty dziurawe. Nie o to chodzi, że nie mamy dbać o te rzeczy, które są na ziemi. Ale nie mamy się koncentrować głównie na rzeczach ziemskich. Nasza myśl ma być przy Chrystusie. Mamy to wszystko robić, co robimy tutaj na ziemi, nawet zwykłe, powszednie czynności, myśląc o Chrystusie, zawsze i wszędzie. Czytamy bowiem, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. To jest bardzo ciekawa myśl, drodzy, że my umarliśmy dla starego życia. Tak przynajmniej powinno być. Paweł powiedział, że dla niego świat jest martwy, a on dla świata. To znaczy, już nie interesował go grzeszny świat, ani grzeszny świat nie miał z niego pożytku, świat oddalony od Boga. Ale ważna jest ta myśl, że nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Co to oznacza? To znaczy, że nie jest ono widoczne, to duchowe życie, dla ludzi niewierzących. Ludzie niewierzący jedynie mogą zobaczyć przejawy tego duchowego życia, jeśli będziemy postępować tak, jak dalej czytamy w trzecim rozdziale tego listu, i możemy być świadectwem. Natomiast samo to duchowe życie, które dzielimy z Bogiem i z Chrystusem, będąc w Chrystusie, mamy życie wieczne, ono jest ukryte. Także dla nas ono jest jakoś ukryte, to życie wieczne. My do końca jeszcze nie zdajemy sobie sprawy, że w Chrystusie mamy już teraz życie wieczne. Że ten, kto wierzy w imię Syna Bożego, jak mówi pierwszy list Jana, już teraz ma życie wieczne. To jest jeszcze pewna rzecz ukryta dla nas, a poza tym ukryte znaczy też bezpieczne. To życie wieczne nasze jest zabezpieczone w Chrystusie. Ono jest pewne. Jeśli trwamy w Chrystusie, to mamy je po prostu pod opieką Chrystusa, pod opieką Boga. Także nikt ani nic nie wydrze nas z ręki Chrystusa ani Boga Ojca. Żadna siła nieprzyjacielska, czy to demoniczna, diabelska, czy ludzka. W każdym razie, gdy się Chrystus, życie nasze, bo w Nim jest nasze życie, ukaże, wtedy i my razem z Nim zostaniemy ukazani w chwale. Czyli pełnia tego życia, które już mamy w Chrystusie, dopiero przy Jego powtórnym przyjściu zostanie ukazana. Kiedy otrzymamy chwałę, nieśmiertelność, cześć, jak mówią inne listy. Także cieszmy się tym, co już mamy, ale oczekujmy i dążmy do tego, żeby osiągnąć to ostateczne wywyższenie, wyniesienie do chwały. A żeby to się stało, musimy współpracować z Duchem Świętym w umartwianiu ciała. Co to znaczy umartwianie ciała? To znaczy świadome przeciwstawianie się temu wszystkiemu, co w naszych członkach jest ziemskiego, jak mówi list do Kolosan. Tu jest takie ostre słowo użyte, przyprowadźcie do śmierci to, co w waszych członkach jest ziemskie. Czyli jakby zadajcie śmierć, nie pozwólcie, żeby to w was żyło. Próbujcie nie karmić starego człowieka, ale karmijcie waszego ducha, bo jak będziecie karmić starego człowieka, może was pokonać. Trzeba karmić nowego człowieka. I jakie rzeczy tu są wymienione? Nierząd, nieczystość, namiętność, zła pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Więc są tu wymienione grzechy, które dotyczą naszej złożonej natury, bo popęd seksualny jest jednym z ważnych elementów naszej natury. I właśnie Myślenie o Chrystusie, o czym mówiliśmy przed chwilą, pomaga, drodzy, nam nie ulegać pokusom. Pamiętanie o tym, jak wspaniałe rzeczy mamy, jak wspaniałe dobrodziejstwa są naszym udziałem, pozwala nam odmawiać sobie grzesznych przyjemności. Wiadomo, że współżycie cielesne ma swoje zasłużone miejsce i słuszne w małżeństwie, ale wiadomo, są też i pokusy, żeby zboczyć z tej drogi. Osoby stanu wolnego są kuszone, żeby żyć przed ślubem. Tyle się dzisiaj trąbi i słusznie przeciwko Sodomie i Gomorze, ruchu homoseksualnego, który próbuje zawładnąć świadomością społeczną, zmienić tą świadomość, który próbuje już wmawiać, że małżeństwa homoseksualne są na równi z normalnymi, ale powinno się z równą mocą występować przeciw grzechom życia bez ślubu, życia na próbę, gdzie jest to bardzo rozpowszechnione, jest to plaga. Dzisiaj bardzo wiele osób biorących ślub już przez kilka lat żyje ze sobą. Jest to bardzo grzeszne i niegodziwe. Dlatego John Piper, taki znany kaznodzieja ze Stanów Zjednoczonych, zwrócił uwagę, że tak naprawdę najlepsza motywacja, żeby zrezygnować z grzechu, to z przyjemności grzesznych, to wyższa przyjemność, wyższe dobro. Świadomość wyższego dobra powoduje, że rezygnujemy z czegoś bardziej, można powiedzieć, przyziemnego. I chciałbym nam przypomnieć wspaniały tekst Isaaca Watts'a, to był autor wielu pieśni, wielu wierszy, i przeczytam wam taki wiersz: gdy spojrzę tylko na cudowny krzyż. Gdy spojrzę tylko na cudowny krzyż, na którym skonał w mękach Książę chwał, znikają całkiem blaski zasług mych, blednieje to, czym chlubić bym się chciał. Nie dozwól, Jezu, żebym chlubił się czymkolwiek innym, a nie śmiercią Twą. Wyrzekam się dla Twej najdroższej krwi, złud tych, do których serca zwykle lgną. Powtórzę tą ostatnią myśl. Wyrzekam się dla Twej najdroższej krwi, złud tych, do których serca zwykle lgną. Kiedy mamy świadomość, jak święta, wspaniała krew dla nas została przelana, nie będziemy, i cenimy to z całego serca, nie będziemy chcieli grzeszyć, bo nie chcemy podeptać tej krwi. Dalej czytamy. Patrz z głowy Jego, z boku, z rąk i stóp. Miłości ból strumieniem spływa krwi. Cudniejszy wieniec, czy kto kiedy splótł, z ostrego ciernia, który w skroniach tkwi. Zobaczmy, to są najcudniejsze rzeczy, najcudowniejsza miłość. Jakże moglibyśmy nią wzgardzić dla jakiegoś grzechu, dla chwilowej przyjemności grzechu? Jak czytamy, że Mojżesz wolał znosić uciski z ludem Bożym, niż doświadczać przemijającej rozkoszy grzechu w Egipcie. A choćby wszechświat był własnością mą, wdzięczności byłby to zbyt lichy dar. On pragnie życia mego, duszy mej, miłości tak cudownej, boski żar. Także, drodzy, świadomość wielkich rzeczy, które nam zostały powierzone, pozwoli nam zrezygnować z tego, co jest takie bliskie, chwilowe, tymczasowe. Świadomość wieczności, którą wysłużył nam Chrystus, pozwoli nam skutecznie przeciwstawić się właśnie pokusie do złego. I trzeba powiedzieć tak uczciwie, że człowiek ma, nawet wierzący, potencjał do tego, żeby stać się takim Ezawem, żeby sprzedać swoje dziedzictwo duchowe za głupią miskę soczewicy. Może to być odrobina zapomnienia, odrobina szaleństwa, gdzie po prostu człowiek odda się grzechowi, żeby zaznać trochę rozkoszy. Ale czy naprawdę warto? Czy naprawdę warto tak czynić? I tutaj te namiętności, które nie są realizowane w małżeństwie poprawnie, są bardzo niebezpieczne. One są też niebezpieczne, zwłaszcza kiedy w małżeństwie źle się dzieje. Kiedy w małżeństwie nie ma normalnego pożycia, bo na przykład żona odmawia go mężowi, może być wielka pokusa. Dlatego trzeba być tego świadomym. Pewien teolog napisał coś takiego. Uciekaj przed tym, co cielesne, seksualne, na sam jego widok. Nie możesz prowadzić dialogu z żądzą, porneją, czyli nierządem, tak? I niemoralnością cielesną. Ona zawsze wygrywa. Zawsze ma argumenty po swojej stronie. Uciekaj na sam jej widok. To jest bardzo dobra rada, żeby nie igrać ze złem. Nie sądzić, jestem na tyle mocny, że sobie poradzę. Ale dlaczego, drodzy, chciwość jest nazwana bałwochwalstwem? Otóż, jeżeli jesteśmy chciwi, to naszym bożkiem stajemy się my. Nasze pragnienie jest ważniejsze od Boga. Realizacja tego, co chcemy, jest ważniejsza niż Bóg. I to, co pragniemy, staje się też naszym bożkiem. Pieniądze, czy cokolwiek innego. Bóg jest wyparty wtedy. Także chciwość jest formą bałwochwalstwa, czyli czci fałszywych bogów. I tutaj Paweł jest jednoznaczny. Z ich to powodu przychodzi gniew Boży na synów opornych. Niektórzy mogą sugerować się pozorami, mówić, ależ ja znam wiele osób, które dążą do materializmu, są chciwe, albo żyją w niemoralnym związku, na przykład bez ślubu, ale wyglądają na zadowolone z życia. Nie widać nad nimi ciążącego gniewu. To jest kwestia, drodzy, wiary. Ten gniew nad nimi ciąży i przyjdzie w swoim czasie ten gniew, jeśli oni tego grzechu nie porzucą. W tej chwili może się wydawać, że im się dobrze wiedzie pozornie. Ale to są pozory. Psalm 73 mówi, że na śliskim ich stawiasz gruncie, jakże nagle znikają, giną z przerażenia. To, że niektórzy teraz są zadowoleni, mają przytłumione sumienie, jakby przypalone gorącym żelazem, uniewrażliwione, to nie oznacza, że nie ciąży nad nimi gniew Boży. I dlatego jest tutaj zalecenie apostolskie, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Czyli pewne rzeczy trzeba zdecydowanie odrzucić. I wymieniono tutaj rzeczy z kolei trochę inne. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Czyli musimy nad tym panować, nad gniewem, nad zapalczywością, nad złością. Są sytuacje stresowe w naszym życiu. Na przykład dziecko nas irytuje, bo trochę stawia opór, bo ma inne zdanie, bo chce coś innego zrobić niż my dla niego zaplanowaliśmy. Łatwo wybuchnąć jakimś wrzaskiem, jakimś gniewem. Wiem to z doświadczenia, że czasami też nad tym nie zapanowałem. Złe też są oczywiście bluźnierstwa, grzeszne wypowiedzi, takie na przykład przeciwko Bogu. Na przykład zdarza się niektórym chrześcijanom, że mają żal do Boga, że nie dał im większego bogactwa, że nie dał im lepszej pracy, że w jakiś sposób znoszą jakieś cierpienia, choroby i jakby zaczynają narzekać, szemrać na Boga. Unikajmy tego, drodzy. To jest bluźnierstwo. Mamy też unikać haniebnej mowy z naszych ust, usunąć lub nieprzyzwoitych słów. Jest to dosłownie mowa sprośna, czyli taka nieprzyzwoita. Mój przyjaciel ma tę nieprzyjemność, że aktualnie pracuje z takimi mężczyznami, bo to jest męski dział pracy, którzy opowiadają bardzo nieprzyzwoite rzeczy, bardzo niemoralne. I jak widzą po nim, że on jest przeciwko temu, tym bardziej jeszcze więcej zaczynają mówić. Więc widzimy, jak bardzo zepsute jest społeczeństwo. Mówi się dużo o homoseksualizmie. Faktycznie jest to problem, bo to jest homoseksualizm polityczny. On ma na celu, on jest tylko narzędziem dla środowisk neomarksizmu w celu zniszczenia rodziny. Dla celów masonerii, dla tych, którzy torują drogę antychrystowi, żeby osłabić rodzinę. Także homoseksualizm zawsze był od wieków, ale on jest wykorzystywany w celu osłabienia normalnej rodziny. Kiedy rodzina już zostanie wyeliminowana z drogi, zostanie osłabiona i zostanie poniżona, będzie łatwiej, rozkład jej nastąpi, będzie łatwiej zawładnąć społeczeństwami, bo silne społeczeństwa i silne kościoły są tworzone przez silne rodziny. Ale tyle się mówi o homoseksualizmie czy innych jakichś dewiacjach, ale musimy powiedzieć, że taką dewiacją także jest niemoralność, taka erotomania, takie oddanie się całkowicie tym sprawom seksu. Po prostu jest to obrzydliwe, oddanie się też pornografii. Po prostu jest to grzeszne i to też trzeba napiętnować. to też trzeba wskazać, że jest to niedobre. Jest to ta sprośna nieraz mowa, nieprzyzwoita, niegodna chrześcijan. Dalej czytamy, nie okłamujcie się nawzajem. Inaczej nie bądźcie fałszywi jedni wobec drugich. Kłamstwo jest wielkim grzechem, ponieważ diabeł jest wynalazcą kłamstwa, jest jego ojcem. To on pierwszy skłamał w całym wszechświecie. Powiedział, na pewno nie umrzecie, do Adama, do Ewy, a później Ewa przekazała to Adamowi. Więc widzimy, że to jest wybitny kłamca. To jest autor kłamstwa. Pan Bóg jest Bogiem prawdy. Bóg jest wierny, Bóg nie może kłamać. To jest sprzeczne z Jego świętą naturą. I dlatego my też powinniśmy wystrzegać się jakiegokolwiek kłamstwa. Kłamstwo może mieć różne postacie. Na przykład podkoloryzowane świadectwa. Ktoś może opowiadać świadectwa nieprawdziwe ze swojej służby czy ze służby swojego zboru, po prostu je upiększając, żeby to tak bardziej zachęcić, tak? Ale jest to też grzechem. Świadectwa muszą być prawdziwe albo żadne. Jest też niezdrowa tendencja wśród części chrześcijan, takie zapotrzebowanie na bardzo niezwykłe świadectwa, jakieś niesamowite, na same niesamowitości. Wykorzystali to niektórzy cwani ludzie. Pewne świadectwo Indianki niesamowite w Stanach, wydrukowane w milionach egzemplarzy, okazało się blagą, po prostu fałszem. Ona to zrobiła dla pieniędzy. Świadectwo dwóch rzekomo byłych muzułmanów, braci Kaner, okazało się też fałszywe. Naciągnęli cały świat chrześcijański, żeby po prostu zrobić karierę. Jeden został dyrektorem szkoły biblijnej jednej, drugi, oszukali wszystkich. A okazuje się, że tylko mąż ich matki, były ich ojciec, znaczy ich ojciec, który nie mieszkał z nimi, był muzułmaninem, oni za bardzo pojęcia o tym islamie nie mieli. Tylko to, co sobie tam pozbierali, napisali na ten temat. Także widzimy, jak bardzo jest to zwodnicze, kiedy ktoś idzie za kłamstwem i nie powinniśmy okłamywać jedni drugich. Jeśli sobie uświadomimy, że kogoś okłamaliśmy, powinniśmy przeprosić Boga i tę osobę. Nie powinniśmy być też fałszywi jedni wobec drugich, obłudni, tacy jak właśnie Ananiasz i Safira. Ale dlaczego nie powinniśmy kłamać? Ponieważ zdarliśmy z siebie starego człowieka razem z jego postępkami, a przyoblekliśmy się w nowego, który jest odnawiany ku dogłębnemu poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli stary człowiek ma umrzeć. Jego resztki jeszcze są w nas, ale mamy przyoblekać się w nowego, który dzięki dokładnemu poznaniu, a więc umysł jest ważny, drodzy, nie same emocje są ważne w chrześcijaństwie. Umysł jest niezwykle ważny. Przez poznawanie coraz lepsze Słowa Bożego, coraz bardziej dojrzewanie w myśleniu, gdzie Pismo Święte mówi, bądźcie wzłemni jak niemowlęta, ale bądźcie dojrzali w myśleniu, coraz bardziej rozeznawanie, jak mówi list do Hebrajczyków, rozróżnianie tego, co jest dobre, od tego, co złe. Władze poznawcze mają być wyćwiczone, także nie rezygnujmy z umysłu. My mamy wielbić Boga nie tylko sercem, duszą i siłą, ale też umysłem. O tym nie zapominajmy. Ta zmiana zaczyna się od umysłu. I ku dogłębnemu poznaniu mamy dążyć, żeby się przemieniać na obraz tego, który nas stworzył. I cudowna jest ta zmiana w Chrystusie. Nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego. Co to znaczy? To znaczy, że stare podziały się nie liczą. To nie znaczy, że Grek nie będzie miał swoich jakichś nieszkodliwych tradycji żywieniowych czy tam innych ludowych, że Żyd nie będzie miał jakichś swoich tam tradycji czy zwyczajów. Mogą zachować je, ale ważny jest Chrystus, który jest wszystkim i we wszystkich w Kościele. I dlatego są gotowi dostosować się do społeczności i stawiać jej dobro ponad jakieś własne upodobania. Ale czytamy, że nie ma tu nawet barbarzyńcy, a nawet scyty. Scyta, dzisiaj to nam nic nie mówi, był to mieszkaniec krajów na północ od Morza Czarnego. Był to synonim wszelkiego zła, grubiaństwa i okrucieństwa. Akceptacja scyty jako będącego w Chrystusie to była dla Greków myśl rewolucyjna. To byli brutalni grabieżcy, wyjątkowo okrutni i dzicy. I że scyci się nawet nawracali, to było cudem Bożej łaski. I dlatego jest wezwanie do Kościoła. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani w serdeczne współczucie. Dosłownie można powiedzieć we wnętrze, serce, jelita, w przenośni serdeczne współczucie, głębokie uczucie wewnętrzne. Czyli można by to przetłumaczyć jako litościwe wnętrze. Czyli mamy mieć, być wobec siebie tacy życzliwi, pełni empatii, umieć wejść w cudze buty, starać się zrozumieć brata czy siostrę w jego czy jej kłopotach. Być wrażliwym na drugiego człowieka, nie być obojętnym. Dzisiaj często ludzie nie grzeszą nienawiścią, ale grzeszą obojętnością, taką nieczułością. Dalej jest powiedziane, że mamy przeoblekać się też w dobroć. Dobroć polega na tym, że robimy więcej niż się od nas wymaga. Po prostu jesteśmy skłonni robić to, co sami byśmy chcieli doświadczyć, jak najbardziej pobłogosławić drugiego człowieka. Pokora, uniżenie umysłu, gotowość przyznania się też do błędu, przyjęcie rady. Łagodność, czyli takie usposobienie, które można powiedzieć wytrąca argumenty komuś, kto jest do nas źle nastawiony. Jeżeli jest jakiś konflikt, to łagodzimy to spokojnym, takim łagodnym usposobieniem. No i wreszcie cierpliwość, chętne znoszenie jedni drugich i przebaczanie sobie nawzajem. Kiedy to jest szczególnie? Jeśli ktoś z nas ma powód do skargi przeciwko komuś. Jeśli mamy rzeczywiście problem, że ktoś, no coś ma, mamy mu do zarzucenia, to tym bardziej powinniśmy darować sobie wzajemnie w Chrystusie, jak Chrystus nam darował. Dlaczego jesteśmy tacy nieraz niełaskawi wobec braci i sióstr, jedni wobec drugich, skoro tak nam wiele darowano? Czyż nieraz nie przypominamy tego małostkowego dłużnika, który dusił tego dłużnika, który bardzo niewiele był mu winny, ponieważ nie potrafił mu darować długo, a jemu darowano tak ogromny. Pamiętajmy o tym, skoro Bóg jest i Chrystus dla nas taki łaskawy, to bądźmy łaskawi wobec innych. Także jeśli mamy skargi przeciwko komuś, także jeżeli ktoś ma może trudny charakter, może jakieś braki, może czymś zawinił wobec nas, ale nad to wszystko mamy przeoblec się w miłość, która jest więzią lub spójnią doskonałości. Właśnie miłość jest szczytem wszystkich cnót chrześcijańskich i ona pozwoli nam funkcjonować jako Kościołowi. Bez miłości nie damy rady. Jeżeli nie będzie miłości, to wszystko nie ma sensu. Sama jedynie grzeczność powierzchowna nie pomoże. I w sercach naszych ma rządzić pokój Chrystusowy, bo do Niego jesteśmy powołani w jednym ciele, w Kościele. Ale mamy też być wdzięczni, czytamy. To jest bardzo ciekawe, że mamy być wdzięczni. Bez wdzięczności, drodzy, nie może istnieć właściwa więź z Bogiem i właściwa więź z drugim człowiekiem. Człowiek, który nie jest wdzięczny Bogu, bardzo często nie jest też wdzięczny innym ludziom. Mamy przykłady w Biblii ludzi niewdzięcznych. Mamy chociażby przykład tego więźnia, który zapomniał o Józefie, który wyłożył mu sen. Dopiero później mu się coś przypomniało. Mamy przykład króla Joasza, który był wychowywany przez arcykapłana Jehojadę i później kazał zabić jego syna. Czarna niewdzięczność. Często niewdzięczność jest powodem i początkiem grzechu, a ostatnio mówiliśmy, że także i herezji. Kto nie jest wdzięczny za prostą, ale głęboką prawdę biblijną, bardzo często szuka czegoś więcej i może łatwo zboczyć. Także bądźmy pełni dziękczynienia. Słowo Chrystusa ma mieszkać w nas obficie. Znowu zobaczmy, umysł i duch. To znaczy mamy się karmić Słowem Bożym w obfitości. To nie mają być takie tylko resztki, takie strzępki ze Słowa Bożego. Powinniśmy obficie się nim karmić. List do Efezjan mówi o napełnianiu się Duchem Świętym. Bądźcie napełniani Duchem Świętym, Efezjan 5:18. A tu czytamy, że mamy być pełni Słowa Chrystusowego, pełni Słowa Bożego. Czy jedno wyklucza drugie? Nie. Duch Święty idzie w parze ze Słowem Bożym. Jedynie w zwiedzionych społecznościach Słowo Boże idzie na bok i kładzie się nacisk wyłącznie na Ducha Świętego. A tymczasem Duch Święty jest tym, który natknął Słowo Boże, a więc on nie jest w konflikcie ze Słowem Bożym. Więc trzeba napełniać się i Duchem Świętym, i Słowem Bożym, a nadto we wszelkiej mądrości nauczajmy się i napominajmy, czyli jakby kładźmy sobie do rozumu, Słowo Boże przez psalmy, hymny i pieśni duchowe. Czyli również za pomocą psalmów, za pomocą śpiewanych pieśni pouczamy siebie. Zwłaszcza dotyczy to pieśni tych, które mają konkretny tekst, pouczający tekst. Bo dzisiaj jest moda na refreny, gdzie jest jak mantra powtarzanych dosłownie kilka słów i to nic nie daje. Nie ma z tego pożytku. Więc pieśni, które mają głębszą treść, rzeczywiście są dla nas pouczeniem. I znowu jest mowa z wdzięcznością. Śpiewajcie w sercach waszych panów. Więc mamy z wdzięcznością śpiewać pieśni. Dziękując Bogu za zbawienie. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czyli w Nowym Przymierzu Bóg tak sprawił, że wszystko czynimy w imieniu Pana Jezusa. Nie zapominamy o Bogu Ojcu, bo dziękczynienie Jemu się należy, bo On jest źródłem wszelkiego dobra, które spływa do nas przez Chrystusa i Ducha Świętego. I tu musimy sobie przypomnieć ważną prawdę, że Bóg Ojciec jest fundamentem Trójcy Świętej. On jest źródłem Trójcy. Z Jego osoby wynika przez zrodzenie odwiecznie osoba Jezusa Chrystusa, Jego boskość i odwiecznie osoba Ducha Świętego przez pochodzenie. Także Bóg Ojciec jest źródłem, z którego wypływa nie tylko stworzenie, ale też boskość odwiecznie Syna Bożego i Ducha Świętego. Także Bóg Ojciec jest Bogiem sam z siebie, a Chrystus jest Bogiem z Boga, jak mówi starożytne wyznanie, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego i Duch Święty też jest Bogiem pochodzącym od Boga, który jest Bogiem sam z siebie, bo jest boskość Jego pochodząca od Boga. O tym musimy pamiętać. I Bóg Ojciec jest tym ostatecznym źródłem. Chrystus nawet ośmielił się powiedzieć, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg, co wskazał, że nawet Jego dobroć pochodzi od Ojca. I dlatego ostatecznie my też wrócimy do Boga Ojca na koniec czasów i sam Syn będzie poddany przy końcu czasów Bogu Ojcu. I Bóg Ojciec będzie wszystkim we wszystkich. Ale póki co zlecił swojemu Synowi, żeby dokonał zbawienia i mamy się skupiać na Jezusie jako Mesjaszu, wszystko robić w Jego imieniu, dziękować Bogu w Jego imieniu, pamiętać zawsze, żeby mówić w imieniu Jezusa lub przez Jezusa, kiedy modlimy się do Boga Ojca, jest bardzo ważne i naprawdę tak czynić, naprawdę szanować i czcić Pana Jezusa, żeby to była modlitwa prawdziwa w imieniu Pana Jezusa. I póki co Chrystus musi królować, musi panować, póki nie odda wszystkiego Bogu Ojcu. I teraz skupiajmy się na osobie Pana Jezusa, ale przez Niego dziękujmy Bogu i Ojcu właśnie za wszelkie dobro, które otrzymujemy. Także, drodzy, apostoł Paweł nakreślił tutaj prawdziwą duchowość. Prawdziwa duchowość to myślenie o Chrystusie, o niebie. Myślenie o rzeczach duchowych, co wpływa na nasze życie tutaj. To pamiętanie, że już teraz mamy życie wieczne, choć teraz ukryte i zabezpieczone i niewidoczne dla ludzi niewierzących w Chrystusie i z Chrystusem w Bogu, to jednak to życie wieczne jest też życiem duchowym, które konkretnie przez Ducha Świętego manifestuje się w naszych uczynkach. Polega to zarówno na negatywnej stronie, wyzbyciu się grzechów cielesnych, grzechów chciwości, grzechów starej natury i ciągła walka z nimi, a przyoblekanie się w nowego człowieka, pokonywanie starego, zdzieranie go z siebie i zarówno na pozytywnych wartościach, nie tylko unikaniu złego, jak właśnie przyoblekanie się w to litościwe współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, to chętne znoszenie jedni drugich i przebaczanie sobie nawzajem, skoro tak wiele nam przebaczano. I nade wszystko takim dowodem tego, że ktoś jest w Chrystusie, jest miłość. I dzieci Boże są wdzięczne, mają w sobie pokój Chrystusa. Co by się nie działo, ten pokój zwycięża, choćby chwilowo zawładnął nimi niepokój, groziło im coś. Pokój Chrystusowy zwycięża w ich sercach. Bóg im udziela łaski. Mój przyjaciel teraz w sobotę musiał zająć stanowisko w niełatwej sprawie. Wiele osób się za niego modliło. Musiał powiedzieć trudną prawdę, ale i to było wielką odwagą, ale zachował całkowity spokój i powiedział prawdę, która po prostu zdemaskowała zło, która pokazała, jak rzeczywiście jest. I widzimy właśnie, że ten pokój Chrystusowy nam daje siły. Bądźmy wdzięczni, czyńmy wszystko w imieniu Pana Jezusa. Tu zarazem jest wielka nauka dla świadków wiekowych i byłych świadków wiekowych, że W Nowym Przymierzu nie robimy wszystkiego w imieniu Jehowy, w imieniu Boga Ojca, ale robimy wszystko w imieniu Pana Jezusa. Także drodzy, tak wygląda prawdziwa duchowość chrześcijańska, w przeciwieństwie do tej fałszywej ascezy, która polega na wielkiej pysze pod pozorem uniżania się, pod pozorem kultu aniołów, o której mówiliśmy poprzednio, pod pozorem różnych zakazów i nakazów. A tu mamy zdrową duchowość chrześcijańską, która wynika z relacji z Bogiem i z Chrystusem, która wynika właśnie z działania Ducha Świętego w naszym życiu i Słowa Bożego. I pamiętajmy o ważnej rzeczy. Bardzo tutaj jest wyraźnie podkreślony umysł. Umysł musi być przemieniony. Mamy odnawiać się ku dogłębnemu poznaniu. Mamy umysł kierować ku niebu. Dalej mamy świadomie śpiewać pieśni, psalmy, pouczać się we wszelkiej mądrości, co również wymaga angażowania umysłu. Uczucia są bardzo ważne, emocje są bardzo ważne, ale pamiętajmy o tym, że właśnie dzięki dogłębnemu poznaniu na obraz Boga jesteśmy w stanie dopiero się uświęcać i jeżeli słowo Chrystusa mieszka w nas obficie, co także wymaga angażowania umysłu, jesteśmy w stanie stawać się naprawdę w pełni dziećmi Bożymi. Nie tylko na zasadzie usprawiedliwienia z wiary, że Bóg patrzy na nas przez Chrystusa, przez pryzmat Jego ofiary, ale także dzięki uświęceniu. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żeby rzeczywistość prawdziwego Ducha Bożego, prawdziwego Ducha Chrystusowego, świętości, prawości, miłości była widoczna w naszym życiu coraz lepiej i lepiej. Amen.